Gośćmi Unibese Tajemnice są pani Joanna Pnebochniarz, współtwórczyni Centrum Innowacyjnej Edukacji, które wprowadza innowacyjne metody nauczania w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
I witam również pana Jorge Jimeno Pawłowskiego, który jest absolwentem szkół biznesowych w Hiszpanii, ale też specjalizuje się w sprawach europejskich. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Na początku zapytam, zanim będziemy rozmawiali o bardzo poważnych sprawach dotyczących edukacji, o wrażenia z pobytu w Opolu.
Piękne miasto, masa budynków wyremontowanych, czysto i ludzie widać chętnie spędzający czas na zewnątrz. Może to kwestia powody, ale wszyscy byli tak uśmiechnięci, tłumy.
No ale z tego, co słyszałem, też pani Anno, pani od razu przetestowała troszeczkę Opolan, zadając im pytania w ankiecie, tak? To prawda?
Nie, to z własnego doświadczenia po prostu sprawdzałam, jak bardzo Opole jest zdigitalizowane i tak, i jest dosłownie tak samo jak inne miasta Europy. Także absolutnie nie można się oglądać na zachód i mówić, a to wszystko do nas dopiero dotrze. Nie, to już tutaj jest i uważam, że to bardzo nowoczesne miasto.
Pani Jorge, a pana wrażenia na temat Opola?
Ja jestem pod bardzo miłym, pozytywnym wrażeniem. De facto wczoraj przyjechałem z Hiszpanii i bardzo się cieszę, że tutaj wylądowałem, bo właśnie jest tak miło, świetnie zjadłem, ludzie właśnie uśmiechnięci. Dla Hiszpanów jedzenie to jest ważna rzecz. No i muszę przyznać, że z chęcią tutaj wrócę, nie mówiąc już o tym, że jest po prostu pięknie.
To teraz porozmawiamy o poważnych sprawach dotyczących edukacji, bo w końcu Forum Nowej Edukacji, Partnerstwo i Innowacje o Nauczaniu to temat tego opolskiego spotkania. Pani Joanno, co trzeba zrobić w zakresie naszej edukacji, bo tutaj były również wzory Finlandii przywoływane. Pan Jorge przedstawiał i prowadził całą konferencję. Co trzeba zrobić w naszym sposobie edukacji? Czy trzeba patrzeć na to, co było, czy patrzeć na to, co się dzieje w tej chwili w całej Unii Europejskiej i dostosowywać w niektórych przypadkach program nauczania do tego, co jest na zachodzie?
Edukacja musi się zmieniać. Nie ma co oglądać się na przeszłość, bo wychowujemy i przygotowujemy młode pokolenia do zupełnie innej rzeczywistości. Czyli tak jak mówił Mark Twain, szkoły wychowują do świata, który w tej chwili nie istnieje, co oznacza, że trzeba zrezygnować z modeli, które były wypracowane w XVIII-XIX wieku przez Prusów i przez Imperium Brytyjskie. Trzeba myśleć nowymi technologiami, ale też patrzeć na badania. Mówię tutaj głównie o badaniach mózgu, które pokazują, jak najłatwiej nam się uczy. Jak pomyślimy o tym, że dziecko przewraca się z boku na bok, robi to samodzielnie, bez zachęty osób innych. Z kolei jak nasze dziecko pierwsze kroki stawia, to my też się cieszymy z tego, zachęcamy je gestem, słowem, uśmiechem. Tego właśnie uczymy w nowej edukacji. To są bardzo podstawowe, zakodowane nad nas instynkty, że chcemy się uczyć, więc przełóżmy to na szkołę. Czyli szkoła powinna być miejscem radosnym, gdzie dziecko ma stawiane ciekawe wyzwania i jest przy okazji wspomagane przez uśmiechniętych ludzi, którzy uczestniczą w tym procesie uczenia się, a nie narzucają mu wszystko.
Chce pani powiedzieć, żeby ta szkoła była z takim właśnie uśmiechem, żeby to był taki obowiązek, ale z uśmiechem na twarzy, żeby to dziecko idące do szkoły nie myślało o tym, że nie odrobiło zadania, o czym się zapomniało i żeby nie było nastawiane na tą karę, którą tak znamy w postaci na przykład jedynki, tak, w dzienniku?
Dokładnie, bo to są bardzo małe kroki, które w każdej szkole, obojętnie czy prywatna, społeczna, czy publiczna, można wprowadzać. Nie musimy naprawdę stawiać dzieciom w podstawówkach chmurek i słoneczek. One świetnie się orientują, że to jest inne na forma oceny, tylko przede wszystkim powinniśmy je pozytywnie motywować, tak żeby one koniec końców zbudowały tą motywację pozytywną w sobie, bo będzie im to potrzebne na całe życie. Już teraz wszyscy wiemy, że nas czeka uczenie się codziennie, do końca naszych dni, tak jak każdy z nas dostał swojego pierwszego smartfona czy telefon i musiał rozszyfrować, jak komunikować się za jego pomocą.
Pani Jorge, z pana doświadczeń, bo to nie tylko Hiszpania, to również Wielka Brytania, ale też między innymi Austria. Jak tam wygląda system uczenia dzieci i co możemy zaczerpnąć z tego systemu tutaj dla naszych polskich warunków i polskich szkół, uczniów i nauczycieli?
To jest trudne pytanie tak naprawdę ze względu na to, że jeden z głównych problemów Unii Europejskiej polega na tym, że edukacja jest wszędzie inna. Mam na myśli system edukacyjny, ustawodawstwo, kto podejmuje jakie decyzje, kiedy. Także bardzo trudno jest dopasować systemy między krajami. Według mnie najważniejsze jest to, żeby mieć innowacyjne podejście pod względem naszej społeczności. W sensie pewnie to, co się uczą w Australii, to nie jest to, co potrzebuje się uczyć Polak. Także weźmy na to uwagę i weźmy też uwagę na to, co potrzebuje rynek pracy. Przestajmy się bać wysyłać naszych młodych na przykład do szkolnictwa zawodowego, kiedy w całej Europie mamy ogromny nadmiar prawników na przykład. Przyszedł czas, żeby zauważyć, że mechanik zarabia wiele więcej niż absolwent uniwersytetu średniego. Także sądzę, że to, co musimy zrobić, to odpowiadać na potrzeby rynku pracy i odpowiadać na potrzeby naszego społeczeństwa i jak on się rozwija.
A jak wygląda system edukacji w Hiszpanii, jeżeli moglibyśmy naszym słuchaczom opowiedzieć? Też mamy taki podział szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum i później wybieramy tą drogę w sensie dalszego uczenia się, pójścia na politechnikę czy też na uniwersytet?
Tak, też tak mamy, aczkolwiek można troszeczkę wcześniej pójść do szkoły zawodowej zamiast do liceum. To jest system też regionalny, czyli każdy region ma swój wpływ i swoją politykę. Tutaj się różnimy z Polską, bo jest jednak bardziej scentralizowana edukacja, ale nie jesteśmy zadowoleni z tego. To jest system, który nie działa. Poziom bezrobocia młodzieżowego, mimo że poszedł w dół, dalej jest bardzo wysoki w Hiszpanii i niestety edukacja w Hiszpanii jest za bardzo upolityczniona. Czyli to jest edukacja na podstawie potrzeb partii i ich potrzeb wyborczych na przykład, a nie to, co jest dobre dla Hiszpanów i ich młodzieży.
Dotknął pan tematu, o który chciałem zapytać właśnie, bo w rozmowach z europoseł Danutą Jazłowiecką bardzo często podkreślaliśmy, jeżeli chodzi o ten stopień bezrobocia, że on najbardziej właśnie jest w tych krajach południowej Europy. No i właśnie Hiszpania była liderem. W dalszym ciągu, jak pan mówi, jest liderem, że tych młodych Hiszpanów w dalszym ciągu na tym rynku jest zbyt dużo, tak żeby oni mogli pójść do pracy. Czyli niejako brakuje dla nich pracy w Hiszpanii. U nas w Polsce, pan wie jak wygląda sytuacja, młodzi jeżeli szukają pracy, wyjeżdżają za granicę, a w takim razie co robią młodzi Hiszpanie, czy też szukają tego miejsca gdzieś tam w Unii Europejskiej i też wyjeżdżają za lepszą pracą?
Już nie jesteśmy liderami, de facto Grecja jest pierwsza, Włosi są drugi, my jesteśmy trzeci w tym najgorszym rankingu i tak jest bardzo duża emigracja. Jest bardzo duża emigracja młodych Hiszpanów na zewnątrz, aczkolwiek sytuacja się szybko polepsza, o wiele szybciej niż we Włoszech czy w Grecji. Także jest nadzieja na to, że w Hiszpanii będzie lepiej. I też bardzo mocno rosła przedsiębiorczość.
Czyli młodzi biorą po prostu sprawy w swoje ręce, tak?
Tak jest, tak jest.